Pozwolą Państwo, że dziś w audycji przedstawię wyjątkową osobę. Osobę, która tak naprawdę przez całe swoje życie zawodowe związana jest z edukacją. To nauczyciel, to współtwórca i wieloletni prezes Stowarzyszenia Klanza, to trener, terapeuta, ale także socjoterapeuta. To człowiek, który kochał uczyć i tak naprawdę nadal kocha uczyć, jak uczyć. Zdzisław Hoffman razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę sobie wyobrazić, panie Zdzisławie, że wtedy, kiedy rozpoczęło się zdalne nauczanie w Polsce, właśnie pierwsza moja myśl pobiegła do pana. Ponieważ te x lat temu, kiedy się poznaliśmy, to pomyślałam sobie, że właśnie pan jest taką osobą, która nawet nie poddałaby się temu, że trzeba przestawić swoje własne myślenie z tego wyjątkowego kontaktu mistrz-uczeń, tego kontaktu, który jest takim namacalnym, poprzez dotyk nawet często, prawda, podczas wspólnych ćwiczeń, żonglowania i tego wszystkiego, co pomaga w nauce, do tego kontaktu wirtualnego, że to też uda się zrobić i to w panu pokładałam nadzieję, że z pewnością obserwując to zdalne nauczanie w Polsce, no tchnie pan wiarę w tych nauczycieli, że oni też mogą. Jak to wynika już tak po tym roku pandemii i roku zdalnego nauczania? Jak pan to ocenia?
Myślę, że trudno jakoś generalizować. Bardzo wielu moich znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek rozpoczęło tą pracę zdalną w sposób tak jak zwykle, czyli z oddaniem, z poświęceniem, z ogromnym zaangażowaniem. Początki były trudne. Niektórzy zaczynali na takich komunikatorach, które były najbardziej dostępne, na takim domowym Skype'ie. Ja sam zacząłem na takim komunikatorze, który cały czas się zawieszał, ciągle coś nas wyrzucało, nie można było spotkać się z tymi osobami, z którymi pracowaliśmy. Teraz jest znacznie lepiej, jeżeli chodzi o tą stronę techniczną i myślę, że też jest znacznie głębsza świadomość, jak to robić, po co to robić, jakie są tego efekty, kiedy prowadzi się tą zdalną edukację. Różnica bywa albo bardzo wielka, albo znikomo niewielka. Bo to wszystko zależy od stworzonej relacji, od tego, jak jesteśmy zaangażowani w ten proces. Ja sam kończyłem szkolenia już w zdalnej edukacji, sam się uczyłem wielu rzeczy i w zasadzie nie doświadczyłem różnicy, ponieważ zaangażowanie prowadzących, zaangażowanie grupy decyduje o tym, że stajemy się mimo wszystko bliscy i komunikujemy się ze sobą. Są takie narzędzia, które dają możliwość pracy w małych grupach. Ja z takich narzędzi korzystam. One pomagają, one sprawiają pewną namiastkę, że jest się razem, na przykład w grupie dwu, trzyosobowej, że gdzieś z boku czuwa prowadzący, że to jest w jakimś procesie, w jakimś toku. Naprawdę na to, na co mogę narzekać, to jedynie to, że przy dłuższym obcowaniu z tym narzędziem, przy takiej emisji własnego wzroku, własnego układu nerwowego na kamerę, na ekran, na piksele, które stamtąd płyną, że jednak to bardzo, bardzo męczy i powoduje taki dyskomfort, powiedziałbym, neurobiologiczny.
Zastanawiam się, czy taki dyskomfort jest także odczuwalny przez młodych, czyli po prostu przez uczniów, zwłaszcza tych kilkuletnich, z najmłodszych klas. To też wydawałoby się takie dosyć trudne, prawda, przestawienie z normalnej relacji na tę wirtualną.
Tak, dla dzieci, dla młodzieży jest to szczególnie trudne, kiedy nadmiar tego światła niebieskiego emitowanego przez monitory wzbudza obniżony poziom melatoniny. Bardzo trudno się zasypia. Badania pokazały, że młodzież teraz częściej cierpi na bezsenność. Że ten czas licealisty spędzany przed monitorem to jest 9 godzin zegarowych. 9 godzin zegarowych, czyli ponad etat. Dorośli się też źle czują, kiedy spędzają tyle czasu przed monitorem, co dopiero młody układ nerwowy, który ma wiele problemów związanych z takimi dysfunkcjami rozwojowymi. One są rozwojowe, one są chwilowe, ale one jednak są. No, u młodzieży, u dzieci jest dysproporcja między rozwojem mózgu od jego tylno-spodniej części do przedniej. Czyli pomiędzy na przykład układem limbicznym a płatami przedczołowymi jest duży jakby dysonans, duża odległość. W związku z tym pewna nadpobudliwość, pewna podatność na emocje, na trudności takie związane z komunikacją, z odczuwaniem. I do tego jeszcze ta komunikacja, którą profesor Jacek Pyżalski nazywa edukacją zapośredniczoną, czyli nie jest to edukacja wprost, tylko ona się odbywa za pomocą mediów. To na pewno nie pomaga. To na pewno nie pomaga i to na pewno nie pomagało. I te wiele miesięcy musiało i na pewno zostawiło ślad.
Panie Zdzisławie, proszę powiedzieć teraz, w jakiej kondycji są ci młodzi ludzie? Czy już możemy mówić o jakichś sumarycznych badaniach po tym roku edukacji zdalnej w Polsce?
Badania, które na przykład ogłosiła Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoprofilaktyki z Poznania. Fundacja, która przebadała 900 nastolatków, uczniów liceów, stwierdziła, że jednak są poważne ślady, jakie wyzwala edukacja zapośredniczona, ta edukacja online. Mianowicie to jest właśnie ta trudność z podziałem na dzień i noc. To jest również kłopot z jakby naturalnym zasilaniem centralnego układu nerwowego. Nasz mózg funkcjonuje prawidłowo dzięki takim trzem głównym kanałom dotarcia jakby. Pierwszy to jest ruch, czyli dla naszej kondycji niezbędny jest ruch, również kondycji układu nerwowego. Drugi kanał to są kontakty interpersonalne, kontakty międzyludzkie. I trzeci to jest ciekawość poznawcza, która się dobrze kiedy objawia nauką własną, rozwojem, pozyskiwaniem wiedzy, kompetencji, informacji. I wszystkie te trzy kanały przez te wiele miesięcy zostały poważnie zakłócone. I teraz trudno oczekiwać, że to pozostanie bez śladu. Ja na przykład obserwuję nawet najmłodszego w swojej rodzinie wnuka, który wrócił do szkoły 8 marca, bo jest w systemie brytyjskim, i okazało się, że ten powrót był bardziej traumatyczny niż pierwszy dzień nauki w szkole w ogóle. Dzieci czego innego się spodziewały jakby od siebie, co innego dostały. Nadmiar emocji, często wycofanie, często lęk, często taka koncentracja na sobie i lęk przed utratą poczucia bezpieczeństwa, takiego fizycznego. Nie dotykaj mnie, odsuń się ode mnie, możesz mnie zarazić. To wszystko się jakby w dzieciach kumulowało. Myślę, że temu można zapobiegać, to można, jakby dzieciom można w tym pomagać, ale to wymaga ogromnego wysiłku i wiedzy i też takiej specyficznej wrażliwości na zmianę, która nastąpiła. Bo ta izolacja nie pozostaje bez śladu. Psychologowie mówią, że to będzie jeszcze wiele lat powrotu do pełni sprawności intelektualnej, psychicznej, fizycznej. Podobnie to wygląda od strony gabinetów psychoterapeutycznych. To też jakby rodzinnie jestem z tym związany. Mój syn jest psychoterapeutą, wielu moich przyjaciół, znajomych. Tłok, kolejki i prośba o pomoc młodych ludzi, którzy sobie nie radzą, którym jest bardzo, bardzo trudno w sensie emocjonalnym, psychicznym.
Także dzieciom, prawda? I tutaj ta uważność rodzica na to, że coś niepokojącego może się dziać z dziećmi, abyśmy nie byli świadkami tych dramatycznych doniesień, prawda, medialnych, kiedy to dzieci rzeczywiście osłabione tą sytuacją pandemii, tego braku kontaktu z rówieśnikami, no nie radzą sobie też z tą całą sytuacją i rzeczywistością. Czyli tutaj też taki apel do rodziców, żeby nie bagatelizować tego, że dziecko całkiem traci pasję, prawda, do jakichkolwiek działań, które były wcześniej dla niego ciekawe, że właśnie następują te zaburzenia snu tak diametralne ze skrajności w skrajność, czyli że dziecko albo nie może zasnąć, albo zbyt długo śpi, prawda, i nie może się wybudzać jakby w ciągu dnia. No to są strasznie trudne sprawy, które przed nami dorosłymi teraz stają.
To prawda. I może warto sobie zdać sprawę z tego, że takie towarzyszenie młodemu człowiekowi, dziecku, takie bliskie bycie, bycie w kontakcie, to często jest ważniejsze niż jakaś fachowa, często trudno dostępna pomoc psychologiczna, psychiatryczna. Oczywiście są sytuacje, w których trzeba się oddać w ręce specjalistów, ale tak jak mówi się otwarcie o pierwszej pomocy przedmedycznej, że nie trzeba być ratownikiem medycznym, żeby zrobić podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Podobnie jest ze wsparciem, jeżeli jest się blisko, jeżeli się rozumie, jeżeli się jakby czuwa z tą wrażliwością, nie używa się takich określeń typu słuchaj, czym się przejmujesz, przecież do wesela to wszystko się zagoi, będziesz zaraz dorosły, poradzisz sobie, nie przejmuj się. Po prostu wystarczy być. I dorośli, którzy są, którzy obserwują, którzy są blisko, mogą bardzo wiele zdziałać. I bezcenną postawą jest taki właśnie wrażliwy, bliski dorosły. To jest opisane w badaniach, to jest opisane w literaturze, że taka obecność czyni cuda.
To bardzo budujące, o czym pan mówi tak naprawdę dla nas rodziców, bo czasami nam się wydaje, że nie poradzę sobie, no to trzeba będzie już jednak szukać tej pomocy specjalisty. Które to tak naprawdę ta wizyta kolejna też często w gabinecie lekarskim dla dziecka też bywa stresującą, prawda?
Z ogromnym stresem, tak. Co ze mną nie w porządku. Natomiast ta obecność taka niedydaktyczna, niedyrektywna, ta sama świadomość dla dziecka, dla młodego człowieka, że jest ktoś, kto się troszczy. Jest ktoś, komu blisko. Jest ktoś, kto bez względu na sytuację akceptuje, kocha. To jest naprawdę sytuacja bezcenna i moim zdaniem najbardziej profilaktyczna z możliwych, pomagająca w tej sytuacji. Też chcę wspomnieć o takim ustawianiu priorytetów. Tej sytuacji, która się zadziała, wyniki szkolne przestają moim zdaniem być priorytetem pierwszoplanowym, tym najważniejszym. Najważniejsze jest kondycja i zdrowie. Natomiast to, co wydarzy się w szkole, to jest rzecz drugoplanowa, nie tak ważna. I nie oceny, nie jakaś cenzurka, tylko po prostu zdrowie fizyczne i emocjonalne. I o to się po prostu trzeba zatroszczyć w sposób jak najbardziej naturalny. I na co chciałam jeszcze szczególnie zwrócić uwagę, że są takie sytuacje, które mogą spełniać rolę detoksykacyjną, takie brzydkie słowo, ale taki detoks to przede wszystkim ruch na świeżym powietrzu i kontakt z zielenią. Z zielenią ogrodu, parku, działki, łąki, wszędzie tam, gdzie jest powietrze, przestrzeń i zieleń. Ruch na świeżym powietrzu. W towarzystwie bliskich osób, w towarzystwie przyjaciół, te kontakty są tutaj bezcenne. Drugą, trochę poważniejszą, ale też ważną rzeczą są takie rozmowy oparte o poczucie celu i sensu. Jaki sens to wszystko miało? Co się wydarzyło? Jakie to było dla mnie, jakie to było dla innych? Takie podejście wspólnotowe to bardzo dobrze robi, kiedy odnajdujemy nawet w najtrudniejszych sytuacjach poczucie sensu. Że no tak było, tak miało być, tak się wydarzyło, że wydarzyło się to dla konkretnego celu ochrony życia i zdrowia. I tak trzeba było. I zrozumienie tego, jakby przyswojenie tego, uwewnętrznienie tego daje poczucie takiego oparcia. Nazywa się to logoterapią, czyli terapią skoncentrowaną na poszukiwaniu celu i sensu. I to pomaga, to wspiera. I dzieci pytają po co. I to pytanie jest bardzo, bardzo ważne. Po co to wszystko? Dlaczego tak się stało? Dlaczego niektórzy chorują? Dlaczego niektórzy odeszli? I zrozumienie tego z perspektywy takiego empatycznego rozumienia daje poczucie siły.
Dzieci też się złoszczą. Już nie chcę tych maseczek. Jaki głupi jest ten koronawirus. Przez niego nie mamy urodzin u Martynki. Przez niego nie możemy nocować u dziadków. I chyba też trzeba im pozwolić na taką złość.
Ale oczywiście, ja uważam, że to jest objaw zdrowienia, czy w ogóle zdrowia, jeżeli ktoś okazuje nawet uznawane za nieoczekiwane uczucia, takie niedobre. Oczywiście używam tutaj dużego znaku zapytania, bo nie ma dobrych czy niedobrych. Dzieci, które się buntują w tym okresie i ujawniają ten bunt, okazują swoje zdrowie, a nie sprzeciw wobec rodziców, tylko sprzeciw wobec pewnej niezgody. Proszę pamiętać, że młodzież ma trudność w połączeniu tego, co nazywamy przemądrzale układem limbicznym, a płatami przedczołowymi. Ta odległość jest znaczna, ponieważ płaty przedczołowe dojrzewają w naszym mózgu najpóźniej. Stąd mówi się o cielęcym wieku, prawda? Układ limbiczny to ten, w którym się pojawiały silne emocje, ale też pamięć, zwłaszcza ta krótkotrwała. No a płaty czołowe odpowiedzialne za analizę, syntezę, za uczenie się, one są odległe. Jeżeli bardzo dużo złego dzieje się w obszarze układu limbicznego, tak obrazowo często nauczycielom to tłumaczę, że jeżeli tam siedzi taki bardzo rozświerdzony strażnik, taki pies, dozorca, który na wszystkich szczeka, to mądra sowa, która jest zlokalizowana w płatach przedczołowych, jest tak przerażona i tak przestraszona i tak wycofana, że w ogóle nie może rozpocząć swojej działalności, nie może zacząć się uczyć, porządkować tego, co dociera z zewnątrz, dawać temu poczucie celu i sensu. Ponieważ boi się tego strażnika, który szczeka, atakuje i emanuje bardzo silnymi emocjami.
Przywołał pan przykład, panie Zdzisławie, swojego wnuczka, dla którego no, traumatyczny był powrót po tej przerwie nauczania zdalnego do szkoły, no bo to zupełnie inną szkołę tak naprawdę też te dzieci, bez względu na to, czy to system brytyjski, czy nasz polski zastały. No i inaczej troszkę jednak mimo wszystko jest w tych naszych szkołach i przedszkolach. Czy to mimo wszystko uważa pan, że to dobrze, że te dzieci wróciły, bo pojawiały się też takie głosy, że może to jest niepotrzebne na tych kilka tygodni przed zakończeniem roku szkolnego, żeby już ich nie wybijać z rytmu tego siedzenia przed monitorami. Co pan o tym myśli? Bo też oczywiście są i te z drugiej strony opinie, ale niech będą, bo szkoła to nie jest tylko tablica, czy to interaktywna, czy ta z tradycyjną kredą, że szkoła to jest też tak naprawdę no, to życie społeczne w szkole.
To właśnie pani odpowiedziała na to pytanie. Jeżeli nauczyciele kierujący tym procesem, w którym znajdują się dzieci, młodzież, uczniowie, stawiają akcent na życie społeczne, na uspołecznianie tej relacji, na wspieranie, na uczenie takiej zaradności emocjonalnej, społecznej, interpersonalnej, to uważam wtedy, że ten powrót ma głęboki sens. Natomiast jeżeli są takie zakusy, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, że to będzie powrót do ostrej jazdy bez trzymanki, na powtórki, na uzupełnianie wiadomości, to uważam wtedy, że to nie ma sensu, bo człowiek po traumie, a ta trauma, którą przeszliśmy wszyscy, przechodzimy, jest bardzo silna. To jest porównywalne do tak zwanego PTSD, czyli posttraumatycznego, do tego syndromu posttraumatycznego w silnych urazach, które pozostawiają długotrwały ślad. To przede wszystkim tutaj w tej edukacji, w tym okresie przejściowym jest ogromnie ważna taka psychoprofilaktyka, czyli odbudowywanie relacji. Ja uważam w ogóle, że nie ma edukacji bez relacji, że istotą edukacji jest relacja. To słowa Kena Robinsona, który powiedział, że istotą edukacji jest relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem. Jeżeli się coś odbywa, a nie ma w tym relacji i jest tym uczeń i nauczyciel, to nie jest edukacja. To jest jakiś inny proces, który nie rozwija w takim stopniu, jak rozwijają interpersonalne relacje, bycie przy drugiej osobie, bycie obok, bycie w kontakcie, bycie blisko. Też sobie często myślę, że takie, że warto popatrzeć na to jako zjawisko, które składa się z mikroreakcji, że każda mikroreakcja wpływa na makrowłaściwości, że spotkanie z nauczycielem, nawet zdawkowe, nawet przelotne, nawet takie oparte, nie wiem, o dwa słowa czy spojrzenie, jeżeli to jest nacechowane pozytywnie, akceptacją, bliskością, taką relacją dobrą, ma ogromny wpływ na psychikę młodego człowieka. To jest to, że dzieci, że każde dziecko zasługuje na mistrza. I to mistrzostwo nie musi się objawiać długotrwałymi wykładami czy procesem, tylko to mistrzostwo polega na tym, że wiem, że ta osoba jest i że nie zawiedzie.
Czy pana zdaniem nauczyciele, tak pejoratywnie określani, że ciągle jeszcze siedzą w murach szkoły pruskiej, są przygotowani do tego ustawienia priorytetów, o których pan tutaj powiedział, do tego, żeby jednak nie kłaść nacisku po powrocie dzieci do szkół na pytanie, przepytywanie, sprawdziany, kartkówki, gromadzenie tych w prawidłowy sposób tak zgromadzonych ocen, no bo tutaj mówi się o tym, że przed tym monitorem to ten sprawdzian to cała rodzina rozwiązywała, a nie to dziecko. Więc tutaj, żeby zweryfikować tę wiedzę, to na nowo przystąpią do takich działań. Bo o dziwo pokazują się chociażby taki bardzo pozytywne wrażenie na mnie zrobił film dyrektorów śląskich szkół i to uwaga ponadpodstawowych, którzy to dyrektorzy zrealizowali takie wideo, że tak, oni są otwarci, czekają na uczniów, a jedyne co będą wymagać to i jakie pytanie im, z czego będą ich przepytywać, to jak się czują, jak się znajdują w tej sytuacji, prawda? Więc to mógłby być taki dobry przykład, wydaje się, żeby to poszło dalej w Polskę.
Ogromnie dobry przykład i takich przykładów jest bardzo dużo. Nie wszystkie trafiają do mediów. Ja powiem tak bardzo ogólnie, że obserwuję edukację, uczestniczę w niej zawodowo od początku lat 80. i nie pamiętam tak wielu pozytywnych, oddolnych inicjatyw ku zmianom. Nie pamiętam, naprawdę, tak dużo dobrej energii, która się rodzi z osobistego zaangażowania nauczycieli różnych szczebli. Tak dużo szkoleń, które prowadzę, wydawałoby się okres pandemii, nauczyciele powinni myśleć o swoim zdrowiu, o o tym, co jakby zagraża, co jest ważne w tej trudnej sytuacji, a mam takie poczucie przyjemnej klęski urodzaju szkoleń, które prowadzę online dla nauczycieli. I to jest bardzo, bardzo krzepiące. Mógłbym tu wymieniać przeróżne ruchy, inicjatywy oddolne. Łączy te ruchy to, że priorytetem staje się rozwój i dobrostan uczniów, a nie podstawa i programowa i ten tak zwany, jak to się kiedyś nazywało, lejek norymberski, czyli ten system pruski dokładania informacji dla samych informacji. Oczywiście nie wszędzie tak się dzieje, ale mam też przykład z naszego regionu. Znam szkoły średnie, które znam licea, które na przykład odstępują od ocen. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą o tym, ale ja nie pamiętam w swojej bardzo długiej drodze nauczycielskiej tak liberalnego i tak przyjaznego uczniowi rozporządzenia na temat oceniania, klasyfikowania i promowania. Nigdy nie było takiego prawa oświatowego, które pozwalało w szkole każdego szczebla uczyć bez ocen.
Z oceną opisową na przykład, prawda?
Ocena opisowa, ocena końcoworoczna wystawiona wspólnie z uczniem, bez ocen cząstkowych. Wyobraża sobie pani naukę matematyki przed 5-10 laty w liceum bez ocen?
Nie.
Takie szkoły istnieją. Takie szkoły publiczne, państwowe szkoły istnieją, gdzie nauczyciel matematyki świadomy swoich zasobów, świadomy swoich narzędzi nie ocenia.
Niesamowite.
I to jest też na rynku lubelskim. Są dyrektorzy, którzy bardzo sprzyjają takiemu podejściu. I to jest bardzo optymistyczne. Ja w tych ludzi wierzę, że zmiana zachodzi od małych kroczków, a nie od rewolucyjnych zmian. W oświacie nie można robić rewolucji. Natomiast ta ewolucja zachodzi i ona jest naprawdę, naprawdę widoczna. Pewnie nie wszędzie. Pewnie nie w takim samym stopniu, ale polecam bardzo książkę pani Anny Schulz, Nowa Szkoła. Zmiany zachodzą przy tablicy, czy reforma odbywa się przy tablicy, taki podtytuł. Książka napisana rzeczywiście przy tablicy przez nauczycielkę pierwszego liceum ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli, nauczycielkę matematyki, która opisuje jakby ewolucję od szkoły typowej do szkoły bez ocen, gdzie to uczeń odkrywa przyjemność uczenia się, a nie presję i strach przed oceną. Także to są sytuacje, które dają taki dobry przykład i dają nadzieję, że ta zmiana będzie zachodziła. Może nie szybko, może nie radykalnie, ale będzie.
Panie Zdzisławie, szkoła to oczywiście nauczyciel, to także uczeni, tutaj relacja pomiędzy nimi, ale także rodzic. Czy przez pryzmat swojego doświadczenia obserwuje pan coraz większą liczbę takich świadomych rodziców? Nie mówimy tutaj oczywiście o tym, że zdarzały się w minionych latach chociażby takie bardzo roszczeniowe również postawy rodziców, no i takie, że wszyscy znamy się na edukacji, bo przecież też w tej ławce szkolnej siedzieliśmy, ale rzeczywiście takich świadomych rodziców, którzy wspólnie potrafią w jednej klasie pomyśleć o tym, w jakim kierunku, czy też w jaki sposób ich dzieci mogłyby się uczyć, co jeszcze mogłyby robić, czy poza lekcjami, czy w trakcie tych lekcji, żeby je urozmaicić, żeby to było jeszcze ciekawsze, czy także ten rodzic no, przyrasta tutaj do takiej rangi partnera powoli w tym systemie edukacji.
Moje doświadczenie nie jest dobre. Obserwuję to z dwóch stron. Głównie obserwuję to ze strony nauczycieli, jak relacjonują tą współpracę i jak starają się budować te relacje z rodzicami. Łatwo nie jest. Ta postawa roszczeniowa, o której pani wspomniała, ona wydaje mi się, że nie znika, wręcz przeciwnie. Pewne liberalne podejście do edukacji jest odbierane jako właśnie takie przyzwolenie na to, że nam się należy stawianie wymagań wobec szkoły jako instytucji usługowej. Jesteśmy chyba cały czas w takim miejscu, gdzie rodzice to albo intruz, albo klient. Chyba jeszcze jest daleko do takiego miejsca, w którym możemy częściej mówić o tym, że jest partnerem. Bardzo wiele powodów, bardzo wiele przyczyn. Po pierwsze, wydaje mi się, kłopotem jest to, że nauczyciele nie mają możliwości przygotowania się do pracy z dorosłymi, tak jak się pracuje z dorosłymi. Takiej pracy, którą opisuje andragogika. Nikt na studiach nauczycielskich, oprócz edukacji wczesnoszkolnej, nie uczy nas andragogiki, czyli pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi. Nie można prowadzić wywiadówek, spotkań z rodzicami, tak jak się prowadzi w starym typie lekcje wychowawcze. To po prostu nie działa. Z drugiej strony, skąd rodzice mają czerpać wiedzę na temat nowoczesnej, rozwijającej się edukacji? Skąd rodzice mają się dowiedzieć, że szkoła naprawdę zmienia się i się zmieniła od czasu, kiedy oni zdawali maturę czy byli uczniami? Jak mają sobie poradzić ze swoimi trudnymi doświadczeniami, z tym takim przeniesieniem doświadczeń z młodości? Tak jak doświadczyłem, powiedziałbym, często psychicznej przemocy w szkole, to jaki jest mój stosunek do tej szkoły później, przez resztę życia? I czy nie programuję tego na moje dzieci? W związku z tym tutaj wymaga to jeszcze wielu lat pracy i takiej świadomej pracy. A z drugiej strony badania też to potwierdziły, że nauczyciele niestety czują się zależni od rodziców. Zależni w sensie ich oceny, opinii, wpływu. I to też powoduje jakby przestrzeń do nieporozumień. To, co mówimy, nazywamy postawą roszczeniową, to jest najczęściej symptom bardzo wielu trudności, o których wspomniałem. No, to są przeróżne doświadczenia dorosłych ludzi, którzy nagle stają się rodzicami swoich uczniów, swoich dzieci i jakoś trzeba się odnaleźć w tym. I to nie jest zawsze łatwe.
Rozmawiamy tak naprawdę już w końcówce tego kolejnego roku szkolnego, już u bram dosłownie wakacji, chociaż przecież w mediach także, na grupach dyskusyjnych, pedagogicznych, nauczycielskich czy szkolnych też pojawiały się takie informacje, że może dobrze by było, żeby wakacji w tym roku nie było, żeby jednak dzieci nadrobiły to, co straciły przez ten rok nauki zdalnej. Ale proszę mi powiedzieć, co my możemy zrobić, my rodzice, jednak wtedy, kiedy myślimy o tych wakacjach dla dzieci? Czy te punkty, które pan wymienił, czyli ruch, kontakty międzyludzkie i ta ciekawość poznawcza, no można by tu było nawet przystawić taki znak równości, właśnie wyjazd, właśnie wycieczka, właśnie jakieś wakacje, obóz, prawda? To przebywanie na łonie przyrody z innymi rówieśnikami. To mogłoby być chyba takim nigdzie wcześniej, jak właśnie teraz, lekarstwem na to, co za nami.
Tak, to są bardzo skuteczne lekarstwa i obecność. Ale obecność, która jest mierzona jakby jakością tego kontaktu. Obecność dorosłego. To może być... To nie zawsze musi być rodzic, mama, tata, którzy, nie wiem, może też mają bardzo dużo zajęć związanych z pracą zawodową, ale to może być dorosły, wrażliwy dorosły, który jest wychowawcą, nauczycielem, który jest dziadkiem, babcią, a uważny dorosły, taki, który jest. To nie taki, który cały czas pilnuje, trzyma za rękę, ale to taki, który daje przestrzeń i daje uwagę. I te dwie rzeczy jakby uzupełniają się w tej obecności. Ona nie musi być taka taka narzucająca się, ale wystarczy być przy dziecku. Myślę, że to niekoniecznie muszą być wyjazdy, to nie muszą koniecznie być podróże, bo z tym będzie pewnie jeszcze nadal problem. Bardzo chciałbym się spotkać z moim wnukiem, a wiem, że moja córka też bardzo chciałaby się z nami spotkać, ale ten kontakt jeszcze nadal jest utrudniony, jeszcze nie można tak wsiąść w samolot, polecieć. Liczę, że to się zmieni w wakacje. Wakacje powinny zostać wakacjami. Odbieranie tego czasu na uzupełnianie zaległości będzie przeciwskuteczne moim zdaniem, bo trzeba zażyć jakby wolności poza izolacją. To, co się wydarzyło przez te miesiące, to nie było życie w wolności, tylko w izolacji, w trudnej emocjonalnie sytuacji, z utrudnionym dostępem do kolegów, koleżanek. A proszę pamiętać, że dla nastolatków najważniejszą grupą odniesienia są rówieśnicy. I to rówieśnicy nadają poczucie celu i sensu i bycia w tym nurcie ważnym dla nastolatka, realizacji jego fundamentalnych, podstawowych wartości. Jak pracuję z dorosłymi i pytam ich tak z podróży wyobraźni, gdyby się czas cofnął, gdybyście chcieli przeanalizować, co dla was 14-15-latków jest najważniejsze, to obecni dorośli, często to są nauczyciele najczęściej, mówią, najważniejsi są koledzy i koleżanki, przyjaźni, pierwsze miłości. To są największe jakby wartości, drogowskazy życia i nie można temu zaprzeczyć. Wakacje mogą być czasem jakby odnowienia tych relacji, zawarcia nowych znajomości, bo to jest jeden z czynników, wspomniałem na początku, zasilania mózgu, a nie książka, z której będziemy poznawać dopływy Amazonki.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Życzę tych wakacyjnych spotkań z wnukiem i dużo, dużo zdrowia i dziękuję za te słowa wsparcia tak naprawdę dla naszych słuchaczy i rodziców i nauczycieli, bo także wiemy, że szerokie grono takich radiosłuchaczy mamy w audycji My Rodzice. Bardzo dziękuję. Razem z nami był Zdzisław Hoffman, nauczyciel, biolog, całe życie zawodowe związane z edukacją, współtwórca i wieloletni prezes Stowarzyszenia Klanza w Lublinie, trener, terapeuta, socjoterapeuta i jak Państwo słyszą, nadal szkoleniowiec nauczycieli. Bardzo pięknie dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia.